Cześć, tu Tomek Dąbrowski. Witam w drugim odcinku podcastu Parkour Pogadanka, w którym gościem jest Kuba Adamowski, ksywa Tiago. Tracer z krwi i kości, osoba, której parkour ukształtował życie. Nie będę już wiele mówił, zapraszam do słuchania. Moim gościem Kuba Adamowski, ksywa Tiago lub Santiago.
Cześć, dzień dobry wieczór.
Tiago, przedstaw się może, opowiedz o sobie trochę, bo pewnie nie każdy cię kojarzy, nie każdy cię zna.
Ojej, od czego by tu zacząć? Znamy się od kilkunastu lat i poznaliśmy się dzięki parkouru, dzięki temu, że spotkaliśmy się na kilku zlotach, coś tam się udało spotkać parę razy, poruszyć kilka istotnych tematów dla nas. No, z czego jestem znany, czy ja wiem? No chyba z tego, że idę pod prąd w każdy możliwy sposób, więc generalnie nie wszystkim się to musi podobać, no ale niestety tak jest, więc wiesz, famous in famous, nie?
No tak, tak. Poznaliśmy się dość dawno rzeczywiście na OZP 2006, już pamiętam. To był pierwszy OZP, jeszcze w namiotach nocowaliśmy.
Tak.
Także w parkurze siedzisz długo. I czym się teraz tak na co dzień zajmujesz? Jak wygląda twój dzień? Jakie są jakieś główne działania, którymi...
Wiesz, tak naprawdę to w tej chwili staram się po prostu pomagać ludziom, którzy są koło mnie, bo po tym jak wróciłem do Polski zauważyłem, że... Wiesz, no, spędziłem w Anglii łącznie 3,5 roku tak naprawdę w różnych środowiskach, no bo oprócz tego, że trenowałem, oprócz tego, że uczyłem, że tam się nauczyłem uczyć, to oprócz tego udało mi się zaangażować w sporo projektów społecznych, gdzie tak naprawdę do głównych celów należało jakaś konsolidacja, wiesz, społeczności przede wszystkim lokalnych, choć nie tylko. Nauczyłem się prowadzić grupy, nauczyłem się oporządzać przestrzeń, nauczyłem się, no wiesz, pokonywać kruczki prawne, jeżeli trzeba było do takich sytuacji doprowadzać, więc zasadniczo no, mogę powiedzieć tutaj, że skupiłem się na rozwoju i to tak bardzo wielowymiarowo w tym konkretnym wypadku.
Okej.
No, a teraz, no, teraz prowadzę zajęcia, prowadzę grupę w Sobótce, oprócz tego mam zajęcia w Kątach, no oprócz Wrocławia, właściwie to wyprowadziłem się z Wrocławia jakiś czas temu, mieszkam sobie teraz na wiosce, gdzie tak naprawdę oddycham sobie świeżym powietrzem, pomagam swojej dziewczynie wychować dziecko. No i na tym spędzam większość swojego czasu.
Aha, rozumiem. A we Wrocławiu jeszcze coś robisz? Bo wiem, że pracowałeś w kilku miejscach.
W tej chwili tak naprawdę stwierdziłem, że najlepszym co mogę zrobić, to wybrać ludzi, z którymi dobrze się dogaduję. Więc szczęśliwie udało mi się parę takich charakterów koło siebie zebrać. I wiesz, tak, prowadziłem jedną sekcję w jednym z parków trampolinowych, tak samo prowadziłem grupę w jednym z klubów fitnessowych, no ale wiesz, tak naprawdę z parku trampolinowego odszedłem ze względu na różnice w poglądach, w charakterach, stwierdziłem, że chcę prowadzić własny projekt, więc prowadziłem ten własny projekt w klubie. No w klubie akurat wyszło tak, że tam też wybrali sobie troszkę inny kierunek, ja poszedłem w troszkę inny kierunek, więc teraz jedyne rzeczy, jakie prowadzę de facto we Wrocławiu, to są zajęcia na świeżym powietrzu. Czyli nie bawię się na razie w salę, aczkolwiek w tej chwili mam parę takich pomysłów, które chcę ruszyć dopiero wtedy, jak już pozamykam te rzeczy, które robię teraz. Znaczy pozamykam, w sensie wiesz, rozchulam na dobre, nie? W myśl zasady jedna rzecz na raz.
Takie projekty, z których cię kojarzę, no to jest Plemię i Parkour Edukacja. Co o nich powiesz? Rozumiem, że Plemię to jest grupa trenująca we Wrocławiu, tak? A Parkour Edukacja to jakiś szerszy projekt.
Wiesz co? No, powiem tak. Potem jak wróciłem za pierwszym razem z Anglii, bo trzeba wiedzieć, że jeszcze w międzyczasie wyjechałem na rok, gdzie już tak na dobre się wkręciłem w zagospodarowanie pustych, opuszczonych obiektów. Swoją drogą bardzo fajne doświadczenie. Plemię miało być z założenia projektem, które miało zbierać ludzi, którzy jakby wiesz, no myślą podobnie, nie? Gdzie parkour tak naprawdę miał być formą jakby wiesz, treningowo, taką socjalną, ale przede wszystkim Plemię samo w sobie miało być taką platformą do wymiany wiedzy, doświadczeń. No i to się udało, nie? Bo generalnie z tego projektu udało mi się wyłowić parę takich charakterów. Spotykamy się cały czas jakby w swoim gronie. Oczywiście, że tak powiem, czas zweryfikował pewnych ludzi i pewne zachowania, więc przestałem działać jako tako. Znaczy idea cały czas żyje, co nie? Wiesz, bo generalnie żyjemy, cały czas spotykamy się w swoim gronie, cały czas jakby tą grupą, która udała nam się zebrać w tym takim że tak powiem, korze tego wszystkiego. Cały czas się spotykamy i cały czas działamy. Działamy muzycznie, działamy właśnie ruchowo, wiesz, wymieniamy się poradami czy dotyczącymi jedzenia, czy w ogóle tak zwanego szeroko pojętego well-beingu. Także to oczywiście jak najbardziej działa. No trochę się rozjechaliśmy, nie powiem, że nie, ale każdy działa w swoim zakresie, wiesz, no i od czasu do czasu jednak widujemy się i robimy to, co robiliśmy właściwie od roku 2014, czyli tak naprawdę już prawie 4 lata. Natomiast Parkour Edukacja z założenia miał być projektem, który pozwala mi, no wiesz, wyrazić siebie w kontekście tak czysto parkourowym, nie? Bo tak, wiesz, zdałem sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o tematy dietetyczne, czy w ogóle jakoś tam światopoglądowe, to jest jakby mój temat. No wiesz, to są tak naprawdę wszystkie rzeczy, które i tak wynikają z mojej praktyki parkourowej, nie? Jako że
no tak.
W tym wypadku chciałem, żeby to służyło jako narzędzie do pokonywania moich własnych przeszkód, jakichś ograniczeń. I znalazłem, że tych ograniczeń, znaczy znalazłem sobie, wiesz, sporo ograniczeń tak naprawdę, nie? Bo nie chciałbym tutaj kłamać, ściemniać, wiesz, mówiąc, że jestem nie wiadomo jak rozwinięty i w ogóle coś. Nie, nie, nie. Uważam, że tak naprawdę jakby punktem zero do rozwoju jakiegokolwiek jest zdanie sobie sprawy ze swoich prawdziwych ograniczeń. I kiedy zdałem sobie sprawę z tego, jakie to są ograniczenia, no postanowiłem je rozwinąć. No i więc, no nie rozwinąć, tylko pokonać, więc jeżeli chodzi o plemię, to było takie, mówię, takie w szerszym zakresie działanie, natomiast jeżeli chodzi o parkour edukację, to już takie jest stricte podejście do nauczania parkourowego, wiesz, takie krzewienie takiego zdrowego ducha, budowanie podstaw, przede wszystkim podstaw motorycznych, ruchowych, no jakichś takich było, nie było społecznych, nie? No z racji tego, że spędziłem, mówię, trochę czasu w społecznościach, jakby, a z racji tego, że jestem obserwatorem, udało mi się zauważyć bardzo dużo. Stwierdziłem, że tak naprawdę, jeżeli mogę wykorzystać to medium do tego, żeby kształtować młode charaktery,
no tak,
jakoś tam wpływać na jak najbardziej korzystne, że tak powiem, wzorce w przypadku ich jakiegoś ich rozwoju, no ich i rodziców jednocześnie, prawda? Bo zauważyłem, że zapraszając dzieciaki do siebie na zajęcia, rodzice bardzo, bardzo, bardzo na tym korzystają. Stwierdziłem, że zostawię to w takim kształcie, no i pozwolę się temu rozwijać.
Jak wyglądają działania Parkour Edukacja? Wiem, że to są jakieś czasem czy szkolenia, warsztaty, czy nawet konferencje, widziałem. Jaki tam masz dorobek, można powiedzieć?
No słuchaj, no ja przede wszystkim skupiłem się na tym, żeby docierać do ludzi, nie? Bo o ile wiesz, no w internecie widać to, co widać. Różni ludzie mówią różne rzeczy na ten temat. O tyle w rzeczywistości wygląda to tak, że spotykam się z ludźmi, staram się do nich docierać jakby przez pryzmat ich własnych działalności najczęściej, bo staram się rozmawiać z działaczami i z trenerami, wiesz, z ludźmi, którzy prowadzą jakieś grupy, z ludźmi, którzy prowadzą jakieś biznesy, ale zdarza mi się docierać również i do radnych, wiesz, do sołtysów, do ludzi, którzy prowadzą jakieś sekcje sztuk walki, do dyrektorów w szkołach, także no tak naprawdę w tej chwili wygląda to bardziej jak budowanie takiego networku niż jak powiedzmy prowadzenie firmy, nie? Znaczy, wiesz, nie prowadziłem nigdy firmy jako tako, ale doświadczenie, które zdobyłem w klubie, w którym pracowałem, nauczyło mnie tego, żeby przede wszystkim zadbać o relacje i tego, żeby tych relacji było sporo, żeby one jakoś się tak zazębiały, no i wpuszczać po prostu, wypuszczać swoje wici w tą sieć, tak żeby każdy miał dostęp, żeby, wiesz, jakby od słowa do słowa, od osoby do osoby można było dotrzeć do takiej wiedzy źródłowej, bym powiedział, nie?
Rozumiem.
No bo ale chciałbym tutaj zaznaczyć, że oprócz tego, że wiesz, że jestem w kontakcie z ludźmi na miejscu, tutaj lokalnie, no to jestem również aktywnie prowadzę dialogi z ludźmi w Anglii, we Francji, gdzieś tam w Niemczech, w Stanach i staram się też czerpać z ich wiedzy i to, czego się dowiem, aplikować tutaj.
Czyli docierasz do takich liderów czy osób, które mają pod sobą gdzieś, powiedzmy, jakąś tam grupę docelową dzieciaków czy młodzieży, czy osób zainteresowanych ruchem, powiedzmy, bardzo szerokie spektrum i ty do nich docierasz i robisz warsztaty, czy przekazujesz im tę wiedzę, filozofię, można powiedzieć, tak? W ten sposób krzewisz to.
No tak. Tak, zasadniczo stwierdziłem, że jeżeli chodzi o działanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o budowanie grup, to niezwykle ciężko jest tak naprawdę docierać, wiesz, do pojedynczych osób, bo zasadniczo model, który znałem do tej pory, zakładał, że ludzie, którzy do mnie przychodzą, to są ludzie, którzy już wiedzą, czego chcą.
Nie?
Więc jeżeli przychodzą ludzie, którzy chcą się czegoś nauczyć, no to ja dysponuję pełnym warsztatem, wiesz, jestem w stanie ich czegoś nauczyć, rozwijając te umiejętności, które posiadają, bądź budując je totalnie od podstaw. Natomiast takie, wiesz, wyciąganie po łebkach trwa bardzo długo i też nie zawsze masz pewność, że ci wszyscy ludzie zostaną, nie? Natomiast kiedy wchodzisz do kogoś, kto stoi, kiedy idziesz do kogoś, kto stoi jakby ponad nimi, kto prowadzi taką grupę i jesteś w stanie trafić od razu bezpośrednio do grupy, no to wiesz, relacja jest zupełnie inna, bo ta grupa jest też już w jakiś sposób tam skonsolidowana, oni przychodzą i też już jakby są gotowi na to, co się wydarzy, nie?
No, rozumiem.
Przynajmniej jeżeli chodzi o młodzież, no bo jeżeli chodzi o starszych, o dorosłych ludzi, no to też docieram do różnych środowisk, no bo oprócz tego, że to są ludzie, którzy są zainteresowani samą dyscypliną, udało mi się trafić do artystów, udało mi się trafić do gdzieś tam do aktorów, wiesz, mam takich dwóch fajnych kolegów, którzy występują aktywnie w teatrze lokalnie tutaj w Wrocławiu i też mi się bardzo dobrze z nimi działało. No oprócz tego są to jacyś sportowcy.
No dość świetnie, że ten parkour dociera tak do dużego spektrum ludzi. Ale tak jakby zaczynając od początku, jak zaczynałeś z parkour? Jak to wyglądało? Ile miałeś lat? Skąd się dowiedziałeś o tym? I no, jakie było na początku twoje podejście do tego?
No to wiesz, standardowa historia brzmi, obejrzałem kiedyś Yamakasi, ale w moim przypadku to wyglądało tak, że oglądając Yamakasi mówię, o dobra, ten kaskader, ten na linach, ten na materacach, nic nadzwyczajnego, nie? Mm-hmm. Jako dzieciak oglądałem bardzo dużo programów takich czysto kaskaderskich razem z moim tatą i już wiedząc, jak to jest przygotowane od kuchni, a tak naprawdę, wiesz, nie mówię, że nie robiło to na mnie wrażenia, ale zawsze znajdowałem sobie jakieś wytłumaczenie, prawda? I wtedy to jeszcze było takie, a kolejny film. Natomiast kiedy miałem jakoś, ja wiem, 12 lat, postanowiłem zająć się sportem tak na dobre, a z racji tego, że jestem dość takim, byłem dzieciakiem, takim dość kreatywnym, wiesz, ciągle rysowałem, gdzieś tam pisałem, grałem w jakieś zośki, jakieś deskorolki, tego typu historie, najłatwiej znaleźliśmy było ludzi, z którymi można grać w kosza, więc... Zgrałem w tego kosza, no z racji tego, że jestem, że tak powiem, dość niski i bardzo słabo skakałem, po pewnym czasie zacząłem się troszkę frustrować tym i zacząłem szukać metod, które pozwolą mi po pierwsze zwiększyć swoją kondycję, a po drugie w ogóle rozwinąć fizycznie, bo trzeba wiedzieć, że jako dzieciak byłem bardzo chrlawy i trochę garbaty i potrzebowałem pokonać te ograniczenia. Aha. No i wtedy pojawił się parkour. No, okazało się, że dzięki bieganiu i dzięki samemu powtarzaniu skoków jestem w stanie bardzo mocno wzmocnić swoje ciało. No z tym, że w pewnym momencie okazało się, że nie sprawia mi to aż tyle radochy, co, znaczy w sensie kosz nie sprawia mi tyle radochy, co sam trening, więc skupiłem się na samym treningu, no i tak już zostało. Kiedy zacząłem skakać, nawet nie wiedziałem, że to się jakkolwiek nazywa, wiesz, liczył się fakt, że jestem na dworze, że manifestuję jakąś tam swoją osobę. Aha. I że robię coś innego niż wszyscy dookoła.
No fajnie. Czyli zacząłeś tak sobie trenować, później gdzieś to szła ta świadomość, że to jest parkour, tak? I w zasadzie, nie wiem, poznałeś chłopaków z Wrocławia i wtedy zaczęliście działać, pojawiło się OZP, jak to wyglądało?
Są to pierwszymi ludźmi, którzy u nas zaczęli działać. Część z nich jest aktywna, aczkolwiek już na innych polach, nie? Bo chłopaki zajęli się na przykład biegami długodystansowymi, jakimiś górskimi, tego typu historiami. To jest w ogóle rewelacja, bo ile wcześniej, wiesz, no było bieganie po mieście, skakanie przez płotki, a teraz widzę chłopaków, jak wbiegają na góry i to jest taka, wiesz, taki potężny bodziec. No, był to Olek, był to Paweł, no, oni obaj, jakby, wiesz, no mówię, trochę zmienili trajektorię, ale nigdy nie rezygnując jakby z tej że tak to nazwę ekstremalnej formy, tej aktywności fizycznej. Wiem, że tak samo Śledź, który jest naszym kolegą, zaczął trenować gdzieś koło 2004 roku. No u mnie to zaczęło się w 2005. No jak mówię, miało stanowić uzupełnienie koszykówki. Okazało się, że koszykówka poszła na bok i zupełnie przez przypadek na mieście spotkałem kolegów z pierwszej ekipy. Z tej pierwszej ekipy no, zostałem tylko ja tak naprawdę, no, ale szybko pojawiło się forum, zaczęliśmy się jakoś organizować, okazało się, że możemy organizować jakieś spotkania. W pewnym momencie, to był chyba 2006, zdaje się, na wiosnę, pamiętam, że na treningach pojawiało się nawet 100 osób, to było takie bardzo, bardzo wesołe, no i wiesz, no i dawało jakieś poczucie pewnej jedności.
Przynależności też ty.
No wiesz, no zawsze mieć fajnie coś, z czym się identyfikujesz, prawda? Dokładnie. Zwłaszcza jeżeli idziesz swoją drogą i sobie myślisz, no okej, idę swoją drogą, ale są inni, którzy myślą podobnie. Ja myślę, że to jest bardzo budujące, zwłaszcza że dla małolatów o 15 lat. Tak. Wiesz, to jest taka rzecz, której mi troszkę brakuje teraz, kiedy patrzę na ulicę. Wiesz, no jestem dwa razy starszy już teraz niż wtedy, kiedy zaczynałem trenować. No i tak patrzę i tak myślę, że dzieciaki, które nie organizują się w ten sposób, sporo tracą.
No tak. Rzeczywiście, no wtedy to trochę inaczej wyglądało, internet też tak funkcjonował trochę inaczej, teraz to wszystko jest bardzo rozproszone, a kiedyś W zasadzie ustalało się jedną godzinę jednego dnia w tygodniu i, no i spotykali się ludzie, wiadomo było kiedy, gdzie przyjdą, nie? I ta grupa była bardzo liczna i wszyscy trenowali razem, a nie każdy trenował gdzieś oddzielnie sobie po cichu, nie?
No jak mówisz, swego czasu to było, wiesz, spotykamy się za trzepakiem. To wydaje mi się, że wtedy stanowiło to taką, jakby wiesz, kontynuację myśli naszych rodziców, co to jeszcze nie mieli internetu, jeszcze nie było for, musieli się gdzieś spotkać, spędzić tyle czasu razem i wrócić do domu, nie sprawiając problemów rodzicom, nie? I wydaje mi się, że tych kilkanaście lat temu właśnie tak to wyglądało.
Oglądając filmy z 2005 roku, to zauważyłem, że po prostu to taki był parkour, ale połączony w zasadzie z takim szlajaniem się trochę po mieście, z plecakami, wychodzili chłopacy i sobie chodzili, niby bez celu, ale wiadomo, że no, trenowali parkour, nie? Ale to było takie dzikie, strasznie fajne, że odkrywało się miasto zupełnie na nowy sposób, chodziło się po prostu i czuło się taką jedność, tak jak mówisz, wspólne myślenie, że jesteśmy odrębni i próbujemy sobie coś tam robić, nie? I w zasadzie można było wyjść na cały dzień i wracało się dopiero wieczorem.
Nie? No wydaje mi się, że duży wpływ w ogóle na to wszystko miało takie poczucie odkrywania, nie? No bo idąc na miasto, wiesz, wchodząc tak naprawdę w wiek dorosły, wiesz, wydaje mi się, że to też takie pierwsze, jakby wiesz, wyjścia na cały dzień, wiesz, odkrywanie tych podwórek, wiesz, jakieś pierwsze tripy do innych miast, no wydaje mi się, że taka, wiesz, taka duża satysfakcja z tego płynęła, no bo teraz, wiesz, teraz umówmy się, wszystko jest łatwe, nie? Pakujemy się w autobus czy w samolot, lecimy gdziekolwiek, spotykamy chłopaków, wiesz, poskaczemy albo nie, i wiesz, pakujemy się, wracamy w ten sam sposób, generalnie wszystko jest takie, wiesz, a wtedy to była taka przygoda, wiesz, trzeba było spakować pleca, kruszyć, nie wiadomo, co ci było, co cię spotkało, wiesz, trzy bluzy, tak, butelkę tak. Wody, żarcie, nie, takie, no to miało swój klimat.
Tak, i to też ma znaczenie, że tak naprawdę jeśli się zaczyna trenować parkour, to zaczynasz filtrować tą rzeczywistość, to totalnie inaczej patrzysz na miasto, które cię otacza i widzisz wszędzie możliwości, więc każda podróż nawet do innej dzielnicy czy na inną ulicę, każdy nowy spacer był po prostu, wiesz, odkrywaniem świata na nowo. Nie? Teraz już wiadomo, wszystkie miejsca, które odwiedziliśmy, już przyzwyczailiśmy się, wiemy gdzie skakać, gdzie nie, no ale wtedy to było po prostu tak jakby się nowy zmysł zyskał.
Czy wiesz, powiem szczerze, że teraz patrząc na to, co się dzieje w dużych miastach, gdzie tak naprawdę, wiesz, ciągłe przerabianie czegoś, wiesz, wszystkiego, ciągłe dostawianie nowych budynków, burzenie starych, wiesz, ciągłe poprawki albo niepoprawki, zakazy wstępu, nowe płoty, wiesz, i tak dalej, ciągle otwierają nas na, było, nie było, nowe możliwości, tam gdzie coraz więcej tych barykad się pojawia, nie?
Mamy to szczęście, nie, że na nowo jeszcze możemy cały czas odkrywać.
No. Ale coś chciałem tutaj jeszcze dodać do tego. Chciałem powiedzieć o tym, że wiesz, że odkrywanie tych barier, jak mówisz, wiesz, ta przestrzeń rozwoju i tak dalej stanowiło temat mojej pracy maturalnej, gdzie wykazywałem, że miasto wcale nie jest taką przestrzenią, że tak powiem, skazaną na zapomnienie i zagładę, jak próbowali wykazać autorzy książek, na których się opierałem, nie? No i generalnie opierając się na tych książkach, wysnułem totalnie własną tezę, posłużyłem się swoim, znaczy nie tylko swoim, jakby naszym przykładem, gdzie wykazałem, że miasto nie musi być przestrzenią jakby prowadzącą nas w dół, wiesz, wyłącznie do zagłady, tylko może stanowić idealny plac zabaw, na którym możemy no, bawić się, odkrywać, wiesz, dorastać.
Minęło parę lat i no wyjechałeś, wiem, że wyjechałeś do Anglii. Jak to zmieniło twoje podejście do parkour? Czy zmieniło, czy może utwierdziłeś się w jakichś przekonaniach? Jak to wyglądało?
Znaczy wiesz, no, przede wszystkim warto wspomnieć, że po pierwsze, wiesz, traktowaliśmy to bardzo poważnie we Wrocławiu. Mhm. Jak wiesz, no, kto był z nami, ten wie, ten pamięta, nie? W 2006 roku założyliśmy klub sportowy Parkour Wrocław i wtedy działaliśmy naprawdę bardzo mocno. Mhm. Wiesz, no, warsztaty, pokazy, reklamy, wiesz, gazety, telewizja, w radio nawet nas puszczali, nie? Mhm. To w ogóle absurd, gdzie parkour w radio, nie? No ale to rzeczywiście było. Zainteresowało się nami sporo ludzi i no i co mogę powiedzieć, no i kiedy wyjeżdżałem, tak naprawdę, ojej stary, to też generalnie taka, wiesz, taka sytuacja, bo no ci co wiedzą, to wiedzą, no w pewnym momencie troszkę oddzieliłem się od grupy, bo no wiesz, pojawiły się pewne kwasy, nie, i tak naprawdę z czasem okazało się, że te kwasy jakby nie ominęły innych ludzi, więc generalnie ekipa no, musiała się troszkę rozsypać, aczkolwiek wydaje mi się, że wcale jakoś bardzo na złe to nie wyszło, nie, bo jeżeli możemy się odnaleźć, no to tak naprawdę, wiesz, środki są tutaj mniej istotne od tego, co rzeczywiście przez to osiągamy, prawda?
No tak.
Do Anglii wyjechałem pierwszy raz w 2012 roku. No i wyjechałem z takim założeniem, że tak naprawdę, wiesz, odłożę trochę hajsu, wrócę do Polski, wiesz, zacznę kręcić filmy, zacznę jakby prowadzić, że tak powiem, tak zwaną edukację tutaj, bo na tym się skupiałem tak naprawdę, wiesz, no zależało mi na tym, żeby dojść do większej ilości dzieciaków, nie? Mój background wcale nie jest taki, jakby wiesz, wesoły, nie? I jeżeli chodzi o parkour, dla mnie było to zawsze coś więcej, no bo ja pochodzę z dość takiego trudnego środowiska. I tak naprawdę jedyną opcją alternatywną w moim przypadku było, wiesz, złapać za flaszkę i siedzieć na murku. Ja absolutnie tego nie chciałem robić. I rzeczywiście, no, z mojego środowiska tak naprawdę, no, niewielu wyszło na ludzi i cieszę się, że, wiesz, że mogę się do tego chlubnego grona zaliczyć. I bardzo mi zależało na tym, żeby tą wieść przekazywać dalej, dlatego wyjechałem do Anglii. Mówię, myślałem, że zarobię sobie troszkę pieniążków i zaraz wrócę po 3 miesiącach. Okazało się, że było troszkę inaczej. No było wkrótce gdzieś tam bujając się z chłopakami, wiesz, nie tak naprawdę wyglądało to wtedy jeszcze, jakby dla mnie, wyglądało to podobnie jak w Polsce. Zainteresowali się mną chłopcy z Parku Generations, więc tak naprawdę od momentu pierwszego spotkania minął tydzień, po tygodniu spotkałem się z Forestem, który w tamtym okresie był głową, że tak powiem, zespołu do pokazów, no i wiesz, no i głową, że tak powiem, tego działu trenerskiego. No i zacząłem poznawać, jak to wygląda raz, że za granicą, dwa, że w profesjonalnej organizacji, trzy, na poziomie takim, już było, nie było żonowym, nie? No bo warto zauważyć, że generalnie Parkour Generation sporo projektów prowadzi właśnie z rządem. Czy to chodzi o szkoły, czy to chodzi o jakieś tam szkolenia, czy inne takie rzeczy. No to aktywnie cały czas się to dzieje. No i tak, rzeczywiście, wiesz, wchłonęło mnie to, troszkę zainteresowało. Dołączyłem do grupy pokazowej, gdzie Forrest powiedział, że, wiesz, że u niego w grupie pokazowej wszyscy mają mieć adapty, wszyscy mają wiedzieć, o czym mówią i wszyscy mają być w stanie to przekazać. Więc podszedłem do tego pierwszego adapta, nie? No i okazało się, że jak podszedłem do tego pierwszego adapta, no to poszedł mi on bardzo dobrze. I no i tak naprawdę z tego, co wiem, to zaliczyłem najszybsze, że tak powiem, przejście z poziomu pierwszego na poziom drugi, bo po zakończeniu poziomu pierwszego po 3 dniach przystąpiłem do poziomu drugiego. Także to też taka.
Dla tych, co nie wiedzą, adapt to kurs taki instruktorski, można powiedzieć, ale nie tylko w sumie.
Wiesz co, to nawet nie tyle kurs, to jest generalnie, wiesz, cała certyfikacja, która pozwala ci tak naprawdę działać jako samodzielny trener. Mhm. Generalnie mamy, wiesz, mamy dwa poziomy certyfikacji trenerskich w Anglii w ogóle. Mhm. Poziom pierwszy stawia cię w pozycji asystenta, gdzie możesz, jakby wiesz, pomagać w prowadzeniu zajęć, no ale cały czas potrzebujesz jakiegoś instruktora nad sobą. Natomiast poziom drugi to już jest takie podejście, to już jest taki poziom, gdzie prowadzisz zajęcia sam, wiesz, ustalasz przeszkody, sam prowadzisz grupy, wiesz, sam się tym opiekujesz, no i też jakby ponosisz pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzy na twoich zajęciach.
No dokładnie. To w sumie tak samo zrobiliśmy w Polsce, że no, musi być to przejście, nie? Że nie można od razu przyjść z ulicy i prowadzić zajęć, tylko no jednak trzeba trochę doświadczenia nabrać i wiedzy i tak dalej, żeby zostać tym pełnoprawnym instruktorem, nie?
Bo jeżeli chodzi o sam adapt, to wiesz, to wygląda tak, że pierwszy poziom to jest 3 dni kursu, później masz 3 albo 4 dni takiego jakby zaliczenia praktycznego i później, żeby dostać papier, też musisz poprowadzić 20 sesji. Aha. Natomiast drugi poziom wygląda tak, że masz też chyba 3 albo 4 dni przygotowania. Nie, sorry, masz 5 dni przygotowania, najlepiej w ogóle, wiesz, najlepiej w jakimś obcym mieście. Aha. Później masz 3 dni zaliczenia, gdzie tak naprawdę to zaliczenia to jest 3 dni takiej zajezdni fizycznej. I później masz też jeszcze, kurczę, 20 albo 40 godzin do zaliczenia, zanim dostaniesz papier już jako taką.
To jeśli chodzi o Parkour Generations, o tą ekipę, jak ich podejście do parkour wygląda, jak ich treningi wyglądają? Czym to się różni od parkouru w Polsce? Bo tak naprawdę oni przedstawiają, reprezentują wręcz odrębny byt, bo to jest ADD, czyli sztuka poruszania się. Aha, jakbyś to określił?
Powiem tak, wiesz, tutaj w Polsce przyjęło się, że Parkour Generations to pompki i w ogóle, wiesz, oni nie skaczą i w ogóle śmiech na sali, nie? Ale wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na to, że chłopaki, kiedy zakładali w ogóle ekipę, Dan był po 30, Forrest był po 30, Stefan Wigru był chwilę przed 30, najmłodszy to był Blaine, bo miał chyba 22 lata, kiedy to się zaczynało. I oni zauważyli w ogóle potencjał drzemiący w dyscyplinie, no bo sami patrzyli na to, co się dzieje w ogóle społecznie w Anglii. I tak naprawdę, wiesz, oni jako, no jako było nie było pionierzy tego wszystkiego, zauważyli, ile mogą sami osiągnąć, ile osiągnąć mogą inni i jak w rzeczywistości wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o fizyczność dzieci w Anglii, nie? Więc tak jak ładnie powiedział to Blaine, kiedy zapytałem Blaine'a, ty stary, jak w ogóle zaczęło się to Parkour Generations, dlaczego tak, nie? On powiedział, no po prostu zauważyłem, że dzieciaki chcą skakać, bo zauważyli gdzieś tam nas, jak to robiliśmy, natomiast postanowiłem wziąć odpowiedzialność za to, żeby się nie pouszkadzali, no bo na pewnym poziomie, umówmy się, że progres, taki rzeczywisty progres zaczyna się dopiero od jakiegoś poziomu wiedzy, nie? Bo dopóki nie znasz procesów, które zachodzą w twoim ciele i dopóki masz jakieś problemy z motorycznością, no to nie nauczysz się więcej niż twoje ciało jest w stanie wykonać, prawda? Na ile, znaczy więcej niż twoje ciało jest w stanie ci pozwolić. I u nich wyglądało to tak, że skupili się przede wszystkim na podstawach, tak żeby, wiesz, każde lądowanie wychodziło, nie? Bo ile, umówmy się, wiesz, rozbujać się i wyrzucić ciało w powietrze wcale nie jest tak trudno, no to jednak, wiesz, wyhamować to i zrobić to tak, żeby nic sobie nie zrobić, to już jest troszkę większe wyzwanie. No i tak naprawdę na tym skupiła się i praktyka.
Z nimi trochę współpracowałeś, ale wiem, że chyba raz na jakiś czas wracałeś do Polski i jednak zdecydowałeś się, że wrócisz na stałe.
No, wiesz, no tak, pracowałem dla nich przez, wiem, w sumie 2 lata czy coś takiego. Miałem swoje epizody na rendezvous, miałem takie, wiesz, dłuższe rzeczy. Udało mi się poprowadzić nawet jeden trening, który trwał 9 godzin, bo od 21 do 6 rano, tak zwany Night Mission, to był chyba 15 rok. I to były bardzo fajne, bardzo ciekawe doświadczenia. No, generalnie wróciłem dlatego, że zauważyłem, że jakby, wiesz, no nie mamy kontaktu z Zachodem, nie? Po tym, jak zauważyłem, na jakim to jest poziomie, wiesz, jak to działa, jakie w ogóle priorytety mają ludzie, którzy są jakby skonsolidowani wokół tej idei, stwierdziłem, że fajnie byłoby mieć taki łącznik z Zachodem, nie? Jednocześnie zauważyłem, że jakoś tutaj no brakuje takiego, wiesz, takiego dłuższego ramienia, które pozwoliłoby sięgnąć tam, wiesz, być właśnie w takim kontakcie, które pozwoliłoby się wymieniać doświadczeniem, wiedzą, wiesz. No, umówmy się, nie widziałem chłopaków z Generations tutaj od 2008 roku, gdzie mieliśmy na OZP Goldę, nie, który po drodze też jakby zrezygnował z tego, co wiem, z roli w ogóle trenera i działacza na rzecz parkour, wiesz, na taką szerszą skalę. Nie wiem, czy trenuje, wiesz, ja go pamiętam jako bardzo silnego gościa, więc wątpię, żeby zaprzestał działania, no ale nie widzę go nigdzie jako, wiesz, jako działacza w takim sensie stricte. Natomiast no mówię, zależało mi na tym, żebyśmy mieli również dostęp do tego, co, wiesz, czego uczą tam i, wiesz, w jaki sposób to jest postrzegane. No bo tutaj ciągle spotykałem się z takim podejściem, no to ja sobie będę skakał, może coś zrobię, a może nie, ale nie będę jakoś wybitnie cisnął, skakanie sprawia mi frajdę, ale nie widzę się w roli działacza, wiesz, i tak dalej, nie?
No jasne.
Natomiast ja zauważyłem, wiesz, no w moim przypadku, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę, no to śmiało mogę powiedzieć, że ona uratowała mój byt, jakoś, wiesz, uratowała mi życie, pozwoliło mi rzucić się na takie pozytywne tory, więc stwierdziłem, że jeżeli tak się stało, no to chciałbym dać tą szansę innym, nie? Dlatego zależało mi na tym, żeby czerpać z takich wzorców, które sam uznaję za najlepsze, no a po tym, co zobaczyłem, jak to wygląda, no stwierdziłem, że tak, to są wzorce, na których chciałbym się opierać.
Co w zasadzie ci się podoba w polskiej społeczności, a co byś chciał jeszcze dodać, żeby zauważyła?
Wiesz, mi się bardzo podoba to, że tutaj cały czas jest taki, wiesz, ciąg do postępu, wiesz, i bardzo mi się podoba to, że jednak nie poddajemy się i chcemy, żebyśmy jakby zostali zauważeni na zewnątrz, nie? Bo jakby wydaje mi się, że zadbać o osiągnąć jakieś tam zauważenie w społeczności, która już istnieje, to tak naprawdę nie jest jakiś wielki problem, bo jesteśmy dość wspierającą się społecznością, tak myślę. Natomiast problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy wychodzimy na zewnątrz, nie? Umówmy się, że zbudowaliśmy sobie taki wizerunek, który tak naprawdę stawia nas w pozycji, gdzie ciągle jesteśmy dzieciakami, które nie mają co zrobić z wolnym czasem, więc skaczą przez ławki, nie? I o ile możemy powiedzieć, że teraz już na tym poziomie, jakby, wiesz, ludzie zaczynają to doceniać i widzą nas w nas kaskaderów, to ciągle brakuje tutaj innych aspektów, nie? I wiesz, no nie, jakby nie wszyscy muszą odczuwać jakiekolwiek braki z tym związane. Natomiast tak jak ja powiedziałem, jestem, wiesz, takim, że tak powiem, uważnym obserwatorem społeczeństwa i zauważyłem, że właśnie pewnych tematów nam zwyczajnie tutaj brakuje. Nie? Jeżeli nie popracujemy nad tym, no to ludzie będą zawsze na nas patrzeć jak na cudaków, którzy chodzą w trochę za szerokich spodniach. Nie? Wiesz, a mimo tego, że chodzę w trochę za szerokich spodniach, no to nie ma problemów, jak powiedziałem, wiesz, kiedy docieram do jakichś działaczy czy innych ludzi i wcale nie muszę się z niczym tutaj, wiesz, hamować, nie muszę niczego udawać, nie? I wydaje mi się, że tego brakowało wcześniej, bo znaczy wiesz, no nie wiem jak u was, nie? No bo działacie prężnie, więc nie mam tutaj wiele do powiedzenia tak naprawdę. Natomiast u nas na Dolnym Śląsku no, wyglądało to właśnie tak, że wiesz, liczyliśmy na to, że ktoś nas w końcu zauważy. Co moim skromnym zdaniem, wiesz, no, z perspektywy już prawie 30-latka jest dość naiwne, no bo nauczyłem się tego, że jeżeli samo coś się nie postarasz, no to możesz sobie liczyć, wiesz, co najwyżej na odciski, nie? No i tyle. I postanowiłem tak naprawdę troszkę, że tak powiem, skoczyć na te tory i wiesz, i pokierować tym, co już, tym, co udało mi się doświadczyć, tak żeby można było budować prawdziwe fundamenty dla ludzi, którzy naprawdę będą chcieli zrobić coś samemu. Bo wiesz, mieliśmy też rozmowę, pamiętasz, to było rok temu czy dwa, kiedy spotkaliśmy się we Wrocławiu, spotkaliśmy się rozmawiając o tym, jak wygląda wizerunek naszej dyscypliny, nie? Ja wtedy mówiłem coś tam o twardych przeszkodach, wiesz, parkach trampolinowych, tego typu historiach. I no i wiesz, no i tak naprawdę wszystko w odniesieniu do tego, nie? Bo umówmy się, dyscyplina, którą się zajmujemy, ma jakąś konkretną historię, ma konkretne powody, dla którego powstało, nie? Bo jeżeli się sięgnąć pamięcią te 30 lat wstecz, czyli tak naprawdę kiedy my się dopiero rodziliśmy, a chłopaki już tam, wiesz, już robili swoje rzeczy, im chodziło o to, żeby wyjść ze swoich ograniczeń, ze swojego położenia, a wiesz, a umówmy się, że oni pochodzą z takich dość trudnych środowisk, nie? W tej betonowej dżungli, gdzie tam, wiesz, dużo przemocy, narkotyków i tego typu historii, gdzie oni stwierdzili, że nie, że będą inni, że zamanifestują wartości, które uważają za ważne dla nich i takich, które ich rozwijają w środowisku, które absolutnie nie chcą na to przystać. I to jest tak naprawdę ta wiadomość, to są te wartości, które sam chciałbym krzewić i które, na których jakby przekazywaniu mi zależy.
Fajnie to ująłeś. To, co tak naprawdę od ciebie wychodzi, to jest blog, dużo na Facebooku, gdzieś jakieś tam wiadomości. Znaczy, nie myślałeś o tym, żeby jeszcze jakieś inne formy przekazu, bo widać, że w dzisiejszych czasach trochę trudno trafić, nie, do tej młodzieży, czy ogólnie do społeczeństwa z takimi przekazami, nie wiem, tekstem, bo ludzie się rozleniwili, nie lubią dłużej poczytać, wolą jakieś konkrety, proste informacje, co tak naprawdę też trudno ująć to, co my chcemy przekazać w tak krótkich ramach, ale może są jeszcze jakieś inne formy, nie, żeby to przekazywać.
Generalnie wychodzę, tak naprawdę, wiesz, obserwacja mówi, że tak naprawdę chorujemy na to samo, na co zachorował hip-hop. I wiesz, o ile hip-hop również miał stanowić jakieś takie, wiesz, medium dla ludzi z bloku, którzy nie mają, wiesz, sprzętu, którzy nie mają, wiesz, nie wiadomo czego, bo trzeba pamiętać w ogóle, że hip-hop tak naprawdę urodził się dokładnie na ulicy, gdzie ta melorecytacja miała tak naprawdę być taką, jakby wiesz, ekspresją w zakresie rytmu i tak zwanego flow. No my użyliśmy troszkę innego środka, bo użyliśmy własnego ruchu, no i generalnie tych wszystkich twardych, betonowych krawędzi dookoła. O tyle teraz jest tak, jak mówisz, no generalnie każdy, wiesz, każdy pochodzi z innego środka, znaczy każdy, generalizacja, ale wielu z nas pochodzi z różnych środowisk i tak naprawdę każdy z nas jakby traktuje to zjawisko na swój sposób, nie? I tutaj, wiesz, nie mogę powiedzieć, że stary, ty robisz coś źle albo ty robisz coś dobrze, nie? Ale jedyne, o co mogę zapytać w takiej sytuacji, to czy znasz historię i czy wiesz, czym się zajmujesz, nie? Bo jednocześnie takie, wiesz, spłycanie takiego, no, jiku, jak patrzę na tą dyscyplinę, to wiesz, to widzę takie, wiesz, takie szerokie widmo, w ogóle, wiesz, tam nie 7 kolorów, tylko 64 miliony, wiesz, i tak naprawdę różne rzeczy, które możemy z tym zrobić, wiesz, różne tak naprawdę zakresy, w których możemy się powzmacniać i tak dalej, nie? I tak naprawdę, kiedy wiesz, kiedy widzę takie samo skakanie dla skakania albo dla kręcenia filmów, no to mówię, okej, nie? No to jest jakby, wiesz, jedna gałąź z całego drzewa. I takie, no, tak mi się wydaje, że to nie jest dość, aby trafić do takiego przeciętnego człowieka, który cały czas będzie widział w nas, wiesz, cały czas cudaków, może na trochę wyższym poziomie, ale wiesz, ale cały czas cudak, który, jak to wiesz, jak to powiedziała moja przełożona, gdzieś tam kiedyś, którzy pielęgnują swoją zajawkę. Nie? Generalnie nie lubię słowa zajawka, stary, drażni mnie to, bo to, wiesz, dla mnie to jest więcej niż zajawka. No. Jeżeli wstaję rano, myślę o tym, jeżeli, wiesz, jestem na treningu, myślę o tym, wieczorem wykorzystuję rzeczy, których się nauczyłem po to, żeby wytłumaczyć coś komuś, albo żeby podnieść czyjś standard życia, wiesz, a udało mi się to już... parę razy, jeżeli śnią mi się takie rzeczy po nocach, no to wiesz, to ja nie mówię o żadnej zajawce, nie? No to jest takie troszkę, no za małe. Zajawka to wtedy jak...
Jesteś przesiąknięty tym, nie?
No na to wiesz, no powiedziałem, stary, generalnie, wiesz, zdefiniowało mnie to w wieku tam 16 lat, teraz mam 29, to jest 13 lat w tym roku mi gdzieś tam pęka. Uważam, że to jest po prostu krzywdzące, no zajawkę to możesz mieć, wiesz, wychodząc raz na tydzień na kosza, no ale jeżeli mówimy o rzeczach, które tak naprawdę warunkują twoje codzienne postępowanie, bo i to jak się traktuję, jak jem, w jaki sposób spędzam czas, z kim, wiesz, jakie rzeczy robię, no to no, trudno to nazwać zajawką, tak, wiesz, z mojej perspektywy, nie?
Jak wiemy, teraz jest dość trudna sytuacja dla parkouru. Federacja gimnastyczna się nim zainteresowała. Ja znam twoje zdanie, wiem, że jesteś też bardzo przeciwny temu. Jakie masz nadzieje, jak to się może potoczyć, w jakim to kierunku może się rozwinąć, żeby jednak parkour wyszedł cało, można powiedzieć, lub no żeby to jakoś nie zepsuło go, bo tak jak mówiłeś, to jest wiele, wiele gałęzi ma parkour, no i tak jak filmy czy cokolwiek, takie zawody to są jedną małą gałązką, nie? I to się może wydarzyć, jeśli ta gałąź się bardzo rozwinie.
Powiem tak, no wiesz, najgorsze co nas czeka to to, co spotkało BMX czy snowboard, czy deskorolkę, no bo należy pamiętać, że snowboard został podciągnięty pod sporty zimowe, wiesz, jakby do tego samego wora wrzucony z nartami.
Tak,
co generalnie narty, nie ma żadnego sensu. Tak samo BMX został, wiesz, wciągnięty jakoś pod federację kolarską. Nie, sobie myślę, kurczę, gdzie tu od BMX-ów do kolarstwa? Przecież to zupełnie inne założenia, zupełnie inne tematy, zupełnie inna biomechanika i wiesz, o czym my tu w ogóle mówimy, nie? Nie ma to żadnego sensu.
I tak samo jeszcze deskorolka, podrolki.
Chyba tak, wiesz, aż tak mówię, ja w pewnym momencie zobaczyłem, co się tam dzieje, mówię, wiesz co, to jest chyba dla mnie za dużo. No bo co? Słuchaj, ostatnio dotarł do mnie bardzo fajny materiał z Argentyny i udało mi się go wrzucić na grupie facebookowej naszej, gdzie, znaczy udało mi się wrzucić tłumaczenie na angielski z hiszpańskiego i czekam na jakieś tłumaczenie z hiszpańskiego na polski. Niestety jeszcze mi się nie udało uzyskać, no ale cały czas, wiesz, mam nadzieję, gdzie okazuje się, że tak naprawdę ta federacja gimnastyczna tak samo w ogóle ukradła gimnastykę na samym początku te 100 lat temu, o czym ludzie, którzy, wiesz, którzy wydają się być zaangażowani w całe to zjawisko, w ogóle zdają się nie mieć pojęcia, bo trzeba pamiętać o tym, że gimnastyka zanim zaczęła wyglądać, jak wygląda, tak naprawdę traktowała mocno z metody naturalnej Herberta, nie? I wiesz, i o ile metoda naturalna tak naprawdę też rozwijana przez różnych ludzi w różnych krajach, miała na celu jak najbardziej różnorodne dotarcie do jakby podstaw motorycznych człowieka, tak naprawdę na poziomie człowieka, no bo to miało, wiesz, to miało było, nie było kształtować potencjału indywidualnej jednostki, nie? Nagle okazało się, że zostało wpisane w jakieś ramy, ty to masz robić tak i nagle się okazało, że z tego drzewa to został tylko, wiesz, pień, nie? I kawałek korzenia. Taka trochę krzywda moim skromnym zdaniem, nie? Wiesz, nie jest to, w moich oczach nie jest to wyznacznik żadnego postępu, tylko właśnie wręcz odwrotnie, no jak obcinasz gałęzie z drzewa, no to nie dostaniesz owoców, koniec.
Ja rozmawiałem z jednym z tracerów z Czech, który mówił o tym, że jego trener gimnastyki powiedział, że gimnastyka wiele lat temu dokładnie wyglądała bardzo podobnie do parkouru i po prostu z biegiem lat zepsuła się, to znaczy wszystko zostało okrojone, powrzucane w ramy i teraz mamy tą gimnastykę tak bardzo tradycyjną, to znaczy z takim tradycyjnym podejściem, że wiadomo, na baczność stoisz, zgłaszasz się, masz punkty, punkciki, masz rzeczy, które są zakazane, które są dozwolone, które masz wykonać według konkretnych ram, a to jest właśnie totalnym przeciwieństwem tego, jak to powinno wyglądać, no bo to jest zabawa ruchem i tak dalej. No tak w sumie jak parkour, nie? I parkour teraz się rozwinął dzięki temu, że jest inny niż gimnastyka, nie? A ma być w nią wrzucony.
Pamiętam jeszcze tak zwany podział na parkour i freerunning. Ja powiem tak, no miałem okazję poznać Sebastiana Foucault, miałem okazję poznać wszystkich Yamakasi, miałem okazję uścisnąć dłoń Dawidowi, wiesz. No miałem okazję pracować z gęsami, miałem okazję pracować przecież, no pracowałem z Yamakasi, było, nie było, nie? I dotarło do mnie taka rzecz, że wiesz, no, po tym jak spędziłem, wiesz, trochę czasu z tymi ludźmi, rozumiejąc, że oni pochodzą z innego, jakby wiesz, z tego samego środowiska, ale mając różne, że tak powiem, zaplecza, dotarło do mnie, że wiesz, każdy z nich jakby, wiesz, mając takie samo prawo do własnej ekspresji, wiesz, do własnego rozwoju i tak dalej, po prostu znalazł w tym troszkę różne wartości. I uważam, że to jest okej, bo wiesz, bo kiedy idę na trening, to też, jasne, wiesz, no, ci, co mnie znają, to też wiedzą, że u mnie to wygląda tak, że wiesz, ja chcę być zdrowy, chcę być silny i chciałbym, żeby rzeczy, które mnie spotykają, mnie nie zatrzymały, nie, bo no to też wynika z jakiegoś tam mojego zaplecza, nie? Generalnie, wiesz, musiałem sobie poradzić jako dzieciak. No i z czasem znalazłem metodę, która pozwoli mi rzeczywiście, wiesz, tak troszkę wyostrzyć ten swój umysł, wiesz, i tak nabrać przekonania i wiesz. I teraz już wiem, że jeżeli na coś się zdecyduję, to na pewno osiągnę. I zauważyłem, że jeżeli chodzi o szkołę Sebastiana Foucault, no to chodziło przede wszystkim o ekspresję, wiesz, wychodzisz, jesteś wolny, bo on, trzeba wiedzieć, jest tak naprawdę oryginalnie malarzem, nie? Oczywiście pracował jako strażak, wiesz, gdzieś tam dostał poważnej kontuzji zresztą jako strażak, ale w jego przypadku sztuka jako sztuka miała być formą ekspresji w ogóle, nie? I ja rozumiem, wiesz, chęć do skakania po wszystkim, wiesz, wejścia wszędzie i w ogóle cieszenia się chwilą, nie? To jest stary, piękna koncepcja i uważam, że to jest, wiesz, bardzo okej. Okay. Natomiast, co uważam za szkodliwe, to robienie takich rzeczy bez przygotowania, no bo jeżeli, wiesz, jesteś malarzem, to umówmy się, zanim wejdziesz na poziom, który cię satysfakcjonuje i nie będziesz wywalał każdego płótna do śmietnika, no musisz opanować jakieś postawy, wiesz, musisz się nauczyć trzymać pędzel, mieszać kolory, wiesz, trzymać paletę i jakoś, wiesz, nakładać tą farbę na płótno, nie? I wtedy możemy mówić o dziele, nie? Mhm. Wydaje mi się, że to jest taka subtelna różnica między bohomazem, a wiesz, a kreacją. I wydaje mi się, że podobnie jest w przypadku freerunningu, natomiast to, co mi nie pasowało jakby do tej pory, wiesz, w środowiskach, to to, że to był temat traktowany mocno po macoszemu, nie? Na zasadzie, wiesz, oj, bo ja wychodzę i ty mi nie będziesz mówić, co mam robić, nie? Mówię, no dobra, wiesz, ja ci nie będę mówić, co masz robić, ale ja widzę ciebie za 3 lata, jak nie możesz chodzić, nie? No wiesz, miałem 3 lata i co? No i niestety, Kuba miał rację. No. przykro mi powiedzieć, nie? Odnośnie samej gimnastyki. Pamiętam taką rozmowę z jednym z naszych kolegów, tam wiesz, odpuszczę sobie nazwiska, nie? Ale pamiętam rozmowę, gdzie.
Jasne.
Gdzie się dowiedziałem, że ty patrz, bo gimnastyka tak się rozwinęła przez tych ostatnich 30 lat, a ty co tam, te stare metody treningowe, bla, 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 wiesz, ha, 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 nie? Mówię, no ty, kurwa mać, bez jaj. Dyscyplina jest na tyle młoda, przepraszam za słowa, ale dyscyplina jest na tyle młoda, wiesz, i na tyle jakby dociera tyle, na tyle różnych ludzi, że dopóki nie określimy, wiesz, podstaw, a umówmy się, na podstawy biomechaniczne człowiek ma tak naprawdę... Każdy człowiek ma taki sam, tak długo jak mamy taką samą anatomię, że wiesz, że ominięcie tego tematu, wiesz, pominięcie tego aspektu jest, no, z mojej perspektywy zwyczajnie niebezpieczne, nie? Zwłaszcza, że udało mi się jeszcze zrobić jakieś tam, wiesz, po drodze szkoły, jakieś, wiesz, jakieś kursy kaskaderskie. Zresztą nie wiem, czy nie robiłeś też szkoły kaskaderskiej.
Tak, też.
No, ja akurat tutaj, wiesz, po dołączeniu do grupy wrocławskiej, ja wiesz, a chłopaki z Wrocławia to są, no to są takie porządne chłopaki, nie? Oni, wiesz, cały czas prowadzą jakieś szkolenia z zakresu, czy to sztuk walk, czy wiesz, czy jakichś tam innych, czy jakichś innych systemów samoobrony, gdzie wychowankowie też prowadzą sporo już teraz kursów szkół ruchowych. No stwierdziłem, że okej, okay, że wiesz, wszystko fajnie, ale w momencie, w którym lecisz na głowę, no to jednak warto być przygotowanym na to, nie? Tak jak patrzę, wiesz, na te formy ekspresji niejednokrotnie, kurczę, które kończą się saltem na plecy, no to się zaczynam zastanawiać, czy to rzeczywiście o to nam chodzi, nie? Wiesz, i dzięki temu tak naprawdę właśnie budujemy wizerunek chłopaków, którzy wychodzą i skaczą do piasku salta na plecy, nie? Wiesz, to się najczęściej widzi, no bo też mamy dużo dzieciaków, które, wiesz, którzy mimo wszystko, niezależnie od tego, z jakiego środowiska pochodzą, mają takie podejście troszkę, wiesz, all eyes on me, nie? Rozumiem to, bo sam byłem dzieciakiem, nie? Tylko, wiesz, tylko wydaje mi się, że żeby to rzeczywiście miało ręce i nogi, warto było, żeby nadszedł taki czas takie opamiętania, zastanowienia się, czemu ma ci to służyć.
No to w końcu przemija, no i trenuje też się z innych powodów, nie? I dla przyjemności, dla ruchu i jest wiele różnych czynników, nie? No i tak jeszcze dodając do tej sprawy tej gimnastyki, nie? Gimnastyka jest sportem, który no jest jakąś tam, powiedzmy, tradycyjną formą już otoczony. To znaczy chodzi mi o to, że w zasadzie mało jest w nim rekreacji, nie? Tam zazwyczaj albo idziesz trenować tą gimnastykę i startujesz w zawodach, a bardzo mało osób trenuje ją rekreacyjnie, tak jak, nie wiem, są skoki narciarskie. No amatorów jest, tam można pewnie w kilkunastu czy dziesięciu policzyć, których gdzieś tam sobie ktoś próbuje, ale tak naprawdę to jest elitarny sport dla jakiejś tam garstki osób, która trenuje tylko po to, żeby wystartować w zawodach. Dla nich są wybudowane skocznie za miliony, nie? I w zasadzie tak z takim sportem dla każdego, sportem powszechnym, nie ma za dużo wspólnego, nie? A parkour jest o tyle fajny, że jest dla każdego i jest, może być bardzo, bardzo powszechny, tak jak można go postawić na równi. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli go postawić na równi, choćby z bieganiem czy z rowerem.
No, generalnie moja perspektywa w ogóle, jeżeli chodzi o szeroko rozumianą sztukę, czy sport, czy w ogóle, wiesz, że tak powiem, projekty globalno-komercyjne, ja mam takie dość radykalne środowisko, takie radykalne stanowisko, ale wynika to znowu, wiesz, jakby ze środowiska, z którego pochodzę. I oczywiście nie każdy musi się, wiesz, nie każdy musi się zgodzić. Tak samo jak ja powiem, że nie każdy przeżył to, co ja, nie? I wiesz, i mówię, no trudno mi przedstawiać swój punkt widzenia ludziom, którzy tak naprawdę go nie potrzebują. Więc tak naprawdę, wiesz, ten poziom, że tak powiem, zawodowy, z mojej perspektywy, to wcale nie jest jakaś świetna rzecz, nie? Ja kiedyś czytam sobie artykuł, z którego jasno wynika, że wielu olimpijczyków skróciłoby swoje życie o 5 lat, czy tam, nie wiem, powołało, czy wręcz posunęłoby się do tego, żeby ich życie trwało max 5 lat za wygranie złotego medalu na olimpiadzie, nie? Ja sobie myślę, kurczę, obaj dobrze wiemy, że formy ruchowe, wiesz, no takie czy inne, bo wiesz, no wydaje mi się, że w tym wieku to też już tak, jakby wiesz, poznając tą taką dynamiczną stronę, staramy się też troszkę zrównoważyć, wiesz, więcej się rozciągać, lepiej jeść, poznawać jakieś inne formy ruchowe, czy są to improwizacje w kontakcie, wiesz, czy są to jakieś tam, że tak powiem, zabawy na podłodze, wiesz, zabawy typu Ido Portal, czy sporty siłowe w drugą stronę. No one wszystkie mają nam służyć temu, żeby jednak ciągle rozwijać swoje umiejętności, nie? I tak prawdę powiedziawszy, jak widzę chłopaków, którzy niejednokrotnie lecą na pałę tylko po to, żeby zrobić jak największy trik, to sobie myślę, stary, ty w ogóle totalnie nie zrozumiałeś, o co chodzi. No bo to ci miało służyć temu, żebyś swoim ruchem karmił swoje ciało, żeby ono było jak najsilniejsze i sprawne jak najdłużej. Rozmawiając kiedyś z Blaine'em, tak samo zapytałem go, w ogóle wiesz, o co tutaj chodzi? On mówi, stary, no generalnie to ja jako dziadek chcę być ciągle najsilniejszy przy stole, chcę być tym, który jako jedyny przy stole ma siłę odkręcić słoik z ogórkami, nie? I sobie myślę, kurczę, i to jest, wiesz, i to jest fajny temat, nie? Zwłaszcza, że znowu społecznie patrząc, popatrzmy, wiesz, patrzę na swoje środowisko, więc do niego mogę się odnieść. Widzę, że dużo dzisiejszych 50-latków generalnie, wiesz, często nie ma siły oddychać, nie? A co tu mówić o otwieraniu słoików?
Ta świadomość z wiekiem przychodzi, nie? Tak jak ma się już powyżej 30 lat, to bardziej się o tym myśli. Jest świadomość, że pewnych rzeczy z młodości może się nie powtórzy, nie poprawi, ale chodzi o to, żeby się rozwijać w wielu kierunkach, tak jak powiedziałeś, no i żeby cały czas być silnym. Dużo już sobie powiedzieliśmy, chyba te wszystkie tematy, które sobie zapisałem, poruszyliśmy.
Dopiero zacząłem rozgrzewać.
Bardzo fajnie o tym opowiadałeś. Jeszcze może coś chciałbyś przekazać ogólnie ludziom, którzy słuchają?
Wiesz co, no chciałbym dodać do tego wszystkiego tak naprawdę, tą ostatnią myśl, która gdzieś tam się, wiesz, zaczęła między uszami. Chciałem powiedzieć, że tak naprawdę zauważyłem, że takie podejście kształtowane jest najczęściej przez jakby różnorodność przeżyć, wiesz, i tak naprawdę dopóki doświadczasz jakby, wiesz, powiedzmy, no bodźców, które umówmy się, ci pasują, no to też budujesz sobie jakiś tam wizerunek świata, wiesz, no i samego siebie w tym świecie, nie? Wiesz, no to nie jest nic złego, oczywiście, nie? Bo wiesz, bo należy, wydaje mi się, czerpać tyle, ile się da, wiesz, niekoniecznie robić sobie pod górkę. Natomiast jakby, wiesz, no szerokość perspektywy zależy od jakby, no szerokości doznań, które cię dotyczą. Więc, no mówię, ja swoje stanowisko zmieniłem wielokrotnie, właśnie biorąc pod uwagę to, czego udało mi się doświadczyć. I tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, wiesz, na początku chodziło mi o to, żeby wyrwać się z syfu, którego miałem, że tak powiem, za dużo dookoła siebie, przez jakieś tam, wiesz, no w pewnym momencie może troszkę ambicjonalne podejście, gdzie ja też chciałem robić, wiesz, takie rzeczy, co tak koniec końców zaowocowało tym, że złamałem nogę, przez jakby chęć bycia łącznikiem, aż po, wiesz, no takie obserwacje społeczne, gdzie zauważyłem, że ja jako człowiek mam dużo większe możliwości niż niż te, o których mi powiedziano, czy to w szkole, czy w wiadomościach, czy w ogóle, wiesz, z okazji innych forów społecznych, nie? I koniec końców uważam, że tak naprawdę kluczem do tego wszystkiego jest poznawanie siebie, gdzie poznawanie siebie nie powinno się ograniczać tylko, wiesz, do szlaków, które już poznaliśmy, tylko czasami właśnie, wiesz, do zawrócenia o 180 czy nawet 270 stopni i odbicie w totalnie odwrotnym kierunku, nie? Tak, żeby zobaczyć, dokąd nas to prowadzi i żeby zobaczyć, czy filozofia, którą przyjęliśmy chwilę wcześniej, na pewno jest taką filozofią, która nam służy, nie? Bo tak naprawdę, umówmy się, no nie wiesz, kiedy gówno się wyleje, nie? Więc jeżeli wiesz, tutaj jesteś najlepszy, bo czujesz się, wiesz, silny i tak naprawdę, wiesz, myślisz, że nie ma przeszkody nie do pokonania i nagle okazuje się, że znajdujesz się w trudnej sytuacji, bo, nie wiem, umówmy się, tam coś dziwnego, typu, wiesz, nie, wylatujesz z chaty, nie? No co robisz? Wylatujesz z chaty i co? Płaczesz, bo nie masz chaty? Czy wiesz, czy bierzesz to jako challenge i ciśniesz dalej? No, mi się udało stracić chatę parę razy już nawet i powiem szczerze, że nie było to dla mnie żadnym szokiem. Wiesz, tak naprawdę popatrzyłem na sytuację, zobaczyłem, jak ona jest, przeanalizowałem możliwości, które z tego płyną i generalnie w stronę tych możliwości popłynąłem, nie? No, także no tyle, jeżeli chodzi o moje doświadczenie.
Jakbyś na przykład zachęcił kogoś, kto w ogóle nie trenował nigdy parkour, do spróbowania? Jeśli już ktoś chce, to jak miałby zacząć?
To nie jest łatwe pytanie, wiesz, w 2018, ze względu na to, że gotowych rozwiązań to mamy, wiesz, dość, a ja, wiesz, stary, ile razy się spotkałem z podejściem pod tytułem ja nie jestem sportowcem, ja nie muszę, sobie myślę, kurczę, wiesz, to nie chodzi o to, czy jesteś sportowcem i czy musisz, tylko czy chcesz i w ogóle jak sobie wyobrażasz siebie za 20 lat? Bo jeżeli, wiesz, jeżeli sobie w ogóle siebie nie wyobrażasz, no to od tego wypadałoby zacząć. Ja nie chciałbym, wiesz, tak samo nie chciałbym narzucić komuś, wiesz, tego, żeby teraz, zaraz zajął się sportem, bo to jest jedyna słuszna droga, bo to, wiesz, nie o to chodzi. Każdy rozwija się jakoś tam inaczej. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o mój ogólny, wiesz, zasób wiedzy, no to wiem, że każdy człowiek ma ciało i, wiesz, i funkcjonujące mechanizmy właśnie po to, żeby pod wpływem ruchu się jakoś, wiesz, rozluźniało, poprawiało metabolizm, krążenie, żeby się samo uleczało, nie? I dodatkowo założyłem, że sporo jakichś, wiesz, naleciałości psychicznych, jakichś, wiesz, emocjonalnych, że tak powiem, przywiązań czy innych traum może opuścić nasze ciało właśnie wtedy, kiedy poddamy je takiemu fizycznemu wyciskowi. Więc jeżeli miałbym docierać do kogokolwiek, no to docierałbym raczej w ten sposób, nie? Aczkolwiek mówię, jeżeli ktoś ogrodził się, wiesz, płotem, murem, ostrokrzewem, a na szczycie wszystkiego jeszcze ponabijał utłuczone butelki, no to trudno mi będzie dotrzeć do kogoś takiego mimo najszerszych chęci. Ja zauważyłem po sobie, że wiesz, ja nigdy nie byłem jakoś wybitnie sportowym chłopakiem. Znaczy, wiesz, bardzo chciałem, ale nie bardzo mi wychodziło, aż do jakichś tam, wiesz, momentu, kiedy siadłem sobie sam ze sobą, zastanowiłem się w ogóle, wiesz, kim ja chcę być, co chcę reprezentować, nie? I nagle się okazało, że wtedy mi się plecki wyprostowały, wiesz, i klata poszerzyła i tak dalej, nie? No i udało mi się to jakoś zrobić, nie? Ale zastanówmy się, ilu ludzi w ogóle nie prowadzi ze sobą takich rozmów. Jest im wszystko jedno, jak będzie wyglądało ich życie za 10 lat. Możemy wierzyć komuś na ambicje, ale czy to o to chodzi?
A jak w twoich zajęciach, czy po prostu jak wyglądają twoje zajęcia dla osób, które nie miały styczności z parkourem i zaczynają? Jak ich wprowadzasz? Jakie są ich pierwsze kroki?
Powiem ci więcej. Miałem nawet okazję prowadzić trening z niewidomymi. Aha. I w tej chwili pracuję nad regularnymi zajęciami tego typu, bo trzeba wiedzieć, że mój najbliższa mi osoba, mój brat cioteczny, jest no prawie niewidomy w tej chwili. A jednocześnie bardzo dużo z nim rozmawiam w ogóle o tym wszystkim i to jest mój największy kibic i generalnie bez niego to prawdopodobnie już bardzo dawno bym się rozsypał. Aha. I właśnie on stwierdził, że to jest bardzo fajna rzecz właśnie dla ludzi, bo nikt nie oferuje żadnych zajęć ruchowych dla osób niewidomych. Aha. A osoby niewidome, kurczę, wiesz, nie chcą się czuć jako, wiesz, osoby wykluczone ze społeczeństwa, więc dla mnie to jest okazja, żeby wyciągnąć do kogoś rękę, zbudować kolejną więź, wiesz, jakąś sieć. Aha. I tak naprawdę wiem z doświadczenia, że w takiej sytuacji pierwsze, co robisz, to budujesz w ogóle połączenie ze swoim ciałem. Niedawno miałem okazję prowadzić trening z piłkarzami ręcznymi w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach i, wiesz, i tam rozmawiając z trenerami, oni mi powiedzieli, że, wiesz, wszystko fajnie, bo chłopaki mają, kurczę, wiesz, spory zapał i chcą grać, ale jednocześnie mają problemy z takimi rzeczami jak przewrót. I sobie myślę, no okej, no skoro tak, no to w takiej sytuacji rzeczywiście chcę dotrzeć do grupy, zaproponować im serię bodźców, które pozwolą i rozwinąć w ogóle ich przytomność, ich takie, wiesz, obeznanie w przestrzeni, no i w przestrzeni własnego ciała włącznie. i rozwinąć ich zdolności motoryczne na każdym kroku, no bo założyłem, że zasadniczo, jeżeli poprawisz swoje w ogóle poczucie motoryczne, to niezależnie od tego, jaką dyscypliną się zajmujesz, to i tak wyjdzie na plus.
No dokładnie.
Więc no, ja bym tak zaczął. No. Tak samo z dzieciakami. No widzisz, że dzieciak skacze gdzieś tam, wiesz, przez coś, no to bierzesz go i pytasz go, czy potrafi tak. Moja pierwsza szkoła, to jeszcze 2014 rok był. Nie, sorry, to było jakoś na wiosnę, to już był 2015. No tamten projekt się akurat zamykał, ale przychodziła do mnie taka mama, z którą zresztą, wiesz, cały czas jestem w dobrych relacjach, z trzema chłopakami. Takie, wiesz, 4, 6 i 7 lat chyba. I stary, najmłodszy Kacper, 4 lata, wyobraź sobie, że on był w stanie stanąć na oparciu ławki na palcach, bez żadnej trzymanki, zaznaczam, 4 lata chłopak. Stawał, wiesz, na paluszkach tak jak należy i trzaskał przysiady. Nie, i sobie myślisz, no wow, po prostu wow.
Jakie masz plany na przyszłość? Jak sobie wyobrażasz swoją działalność w przyszłości, w najbliższych latach?
Wiesz, taki fajny obrazek z podpisem Antonego Hopkinsa się pojawił, który mówi, że tak naprawdę, jeżeli chcesz być szczęśliwym człowiekiem, to należałoby się spodziewać wszystkiego i nie oczekiwać niczego.
No.
I no, na chwilę obecną przychylam się do tej, zgadzam się z tym poglądem, bo wiesz, też miałem plany, miałem jakieś tam, wiesz, rzeczy i okazywało się, że wiesz, że coś się wysypało, ktoś kogoś, że tak powiem, wykorzystał, wiesz, ktoś stracił zapał i koniec końców zostaje z pewnymi projektami sam. I teraz od twojego zapału tak naprawdę zależy to, wiesz, ile będziesz w stanie, ile będziesz mógł. I powiem szczerze, że w tej chwili marzy mi się coś takiego, co doświadczyłem żyjąc w Anglii, w Londynie z Parku Generations, nie? Gdzie masz całą ekipę, która wie, czego chce, która wie, jak to osiągnąć i konsoliduje się wokół tego celu, sprawiając, że po pierwsze każdy z nich staje się coraz silniejszą jednostką, a dzięki temu tworzą coraz silniejszą grupę, która idzie do przodu mimo wszystko. Mhm. Ja ile razy słyszałem tutaj, że czegoś się nie da, coś jest tam, nie wiem, niemożliwe, albo za trudne, albo że się nie opłaca. Stary, ja nie chcę słyszeć takich rzeczy, no ale tak naprawdę, żeby to się, wiesz, mogło wydarzyć, żeby to się mogło odbywać, no potrzebujesz odpowiednich ludzi, nie? Z drugiej strony, jeżeli żyjemy w takim społeczeństwie, w jakim żyjemy, no to teraz skąd weźmiesz takich ludzi? No też trzeba ich odpowiednio zabodźcować, nie? Więc na chwilę obecną staram się docierać do ludzi, którzy, wiesz, wykazują jakąś chęć i ich ukierunkowywać, nie? Tak naprawdę całą ekipę, która w tej chwili mnie wspiera, no było, nie było, poskładałem w pewien sposób, że tak to ujmę sam, nie? Mhm. Wiesz, wyłuskując tych ludzi, jakoś pomagając im jak mogę, a też zarażając pewnymi wartościami, jakby nie zmuszając ich do niczego, no bo wiesz, to nie o to chodzi, nie? Chodzi o to, że ci ludzie, którzy usłyszeli jakąś rzecz, poszli ją sprawdzić na własnych skórach i kiedy poszli sprawdzić na własnych skórach, okazało się, że one po prostu działają i mają sens i zastosowanie, więc no, wiesz, tak chciałbym, żeby wyglądała przyszłość, żeby jak najwięcej ludzi chciało eksperymentować i żeby powtarzali, żeby ci ludzie powtarzali raczej pozytywne, korzystne wzorce, niż te, które im szkodzą.
Wiesz co, no, bardzo, bardzo inspirująca rozmowa, naprawdę fajnie się słucha, ale wszystko ma swój koniec, bo chyba też już będzie prawie z godzina. Z kim chciałbyś, żebym jeszcze porozmawiał w jakimś z kolejnych odcinków? Czy jest taka osoba?
Cześć, a z kim gadałeś?
Z Krystianem Kowalewskim na razie tylko.
O kurde, to jestem numer 2.
Tak, jesteś numerem 2. To nawet Krystian Kowalewski cię polecił, byłeś jego pierwszym pomysłem z osobą, z którą mam porozmawiać.
To bardzo mi miło, słuchaj. To kurczę, no, wydaje mi się, że sporo interesujących postaci. Wiem, że niektórzy wolą gdzieś tam pozostać w cieniu, jakoś się zbytnio nie wychylać. Wiem, że są tacy, którzy, wiesz, chcieliby, żebyś do nich zadzwonił, wiesz, i z nimi porozmawiał. Słuchaj, jest parę osób, z którymi, wiesz, mógłbyś się skontaktować, którzy nie są jakoś tam wybitnie może rozpoznawane. Nie wiem, czy kojarzysz Tomka Zaorskiego, który prowadzi w tej chwili ADD Poznań. Jakby pod przewodnictwem samych Yamakasi. Wydaje mi się, że to jest osoba, która też może trochę powiedzieć, bo wiesz, gdzieś tam troszkę jeździł, no i było, nie było, ma kontakt, że tak powiem, z założycielami. Szczerze, wydaje mi się, że fajnie byłoby posłuchać Kubę Jursze i Jakuka, no bo to są jednak takie postaci, które, wiesz, które są dość barwne i też jakby zaliczyły swoje, no tak powiem, trudności, żeby teraz no jakby przekuwać je w swoje sukcesy, nie? To są, wiesz, bardzo fajne rzeczy. Podobnie mamy, no u was macie Łukasza Milkę, który prowadzi waszą akademię i wydaje mi się, że on też mógł przekazać trochę fajnych rzeczy, bo wydaje mi się, że jest nam po drodze z pewnymi rzeczami, aczkolwiek to może być takie dość obiektywne. Zresztą podobnie jak Piotrek Lichota z Mińska, który też prowadzi swoje rzeczy, wiesz, też się bardzo aktywnie udziela i wydaje mi się, że też mógłby coś ciekawego powiedzieć, chociaż nie wiem, czy by chciał, no jak wiesz, jak znam tego człowieka. Mógłbyś zapytać spokojnie Piotrka Kterecińskiego, który, jak wiemy, prowadzi projekt Flow Parks i no i idzie mu ten projekt. Wydaje mi się, że wie, że w jego przypadku zastosowanie filozofii parkurowej do spółki z filozofią buddyjską daje bardzo ciekawy efekt i też mógłby powiedzieć kilka ciekawych rzeczy. No tak, tak wiesz, tak pokrótce. No, jeżeli chodzi, wiesz, o takie porozmawianie z kimś, nie? Tak naprawdę, żebym mógł jakby głębiej na ten temat powiedzieć, to musiałbym też się chwilę zastanowić, wiesz, bo tak powiem ci szczerze, że niewiele obserwuję, jakby wiesz, co się. Znaczy wiesz, no patrzę tego, ale się nie zagłębiam zbytnio, nie? Kibicuję wszystkim, bo chciałbym, żeby to się, wiesz, rzeczywiście rozwijało i żeby te jak najlepsze wzorce były przekazywane dalej. Natomiast wiesz, w tym całym hałasie, który, wiesz, który się tutaj uzewnętrznia, widzę, że dużo ludzi po prostu się wycofuje z takiego, wiesz, jakby publicznego życia, starając się skupić na swoim rozwoju, nie?
Fajnie. Podsunąłeś mi, no, kilka pomysłów. To mogą być fajne rozmowy. Minimum raz na miesiąc myślę właśnie, żeby takie rozmowy wstawiać, więc zainteresowani będą słuchać.
Wiesz, no wydaje mi się, że warto nawet, wiesz, spróbować zacząć, bo tak jak mówisz, no generalnie słowo pisane jakby nie do każdego trafia, ale jeżeli chodzi o słuchanie, no to wiesz, sam fakt, audiobooki się sprzedają, wiesz, może dać nam tutaj, jakby wiesz, nakreślić kierunek, nie?
No cóż, Diego, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, pewno bardzo fajna, inspirująca i mam nadzieję, że dużo osób ją przesłucha i da im to do myślenia, powiedzmy, czy po prostu dla samej przyjemności tego, jak głęboko w to wszedłeś i jak bardzo siedzi parkour w swojej głowie i od tego, jak naprawdę do tego podchodzisz, nie? To zrozumienie, że ludziom w jakiś sposób ten podcast przekaże.
Spoko, no dzięki za telefon, stary. Bardzo miło było mi z tobą pogadać. Fajnie było mi cię usłyszeć. No ale tak jak mówisz, to już ponad godzina, więc wracam do swoich wiejskich obowiązków tutaj. Pozdrawiam cię gorąco. No i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać.
Dziękuję Kubie za tą rozmowę, dziękuję również słuchaczom, którzy wysłuchali do końca, a ja chciałbym zaprosić do kolejnego odcinka Parkour Pogadanki, który już za miesiąc. Lajkujcie, komentujcie, no i do usłyszenia następnym razem.